Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Odwaga, modlitwa i pokora to trzy cechy, które wyróżniają wielkich głosicieli słowa, mówił papież na porannej mszy. Syryjskie Aleppo wciąż pilnie potrzebuje pomocy. Amerykański ksiądz zadeklarował w liście do prezydenta Trumpa, że odda swój paszport uchodźcy z Syrii. Witam 14 lutego i zapraszam na aktualności. Odwaga, modlitwa i pokora to trzy cechy wyróżniające wielkich głosicieli słowa, którzy przyczynili się do wzrostu Kościoła na świecie jako jego misjonarze. Mówił papież na porannej mszy, odnosząc się do postaci patronów dzisiejszego dnia, świętych Cyryla i Metodego.
Słowa Bożego nie można przedstawiać jako propozycji może ci się spodoba, ani jako idei filozoficznej czy moralnej, która jest dobra, jak chcesz. Możesz tak żyć. Nie, to coś innego. Trzeba je proponować otwarcie, z mocą, aby słowo przeniknęło, jak mówi święty Paweł, aż do kości. Słowo Boże winno być głoszone z tą otwartością, mocą, odwagą. Tylko Słowo Boże głoszone z otwartością, odwagą jest zdolne tworzyć Boży lud.
Jest to dar dla całego Kościoła, aby odzyskał ewangeliczne, realistyczne spojrzenie na to ludzkie doświadczenie, tyleż nadzwyczajne, co i kruche, jakim jest rodzina. W tym duchu papieską adhortację apostolską Amoris Laetitia komentuje biskup Nunzio Galantino. Sekretarz włoskiego episkopatu mówił o tym w Rzymie na konferencji zatytułowanej Kultura spotkania i Amoris Laetitia. W swoim wystąpieniu biskup Galantino zaznaczył, że dokument podsumowujący dwa ostatnie synody wcale nie znosi wcześniejszej doktryny na temat małżeństwa i rodziny, ale opracowuje i rozwija odwieczne prawdy w świetle odmiennej wrażliwości naszych czasów. Przypomniał on też dramatyczne statystyki mówiące o 60 tysiącach rozwodów, które miały miejsce we Włoszech w 2014 roku. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Trybunale Kościelnym wszczęło zaledwie 2,5 tysiąca związków. A cała reszta w jakiej sytuacji egzystencjalnej się znajdzie i na jakiej drodze wiary, pyta biskup Galantino, wskazując, że jednym z najpilniejszych wyzwań Kościoła pozostaje towarzyszenie młodym najpierw w budowaniu związku, a następnie wytrwałe towarzyszenie rodzinom. Przed nami nie tylko zadanie podniesienia Aleppo z gruzów, ale i wyzwanie budowania na nowo międzyreligijnych relacji nadwyrężonych wojenną przemocą. Wskazuje na to melchicki ordynariusz tego miasta. Arcybiskup Jean-Clément Jeanbart podkreśla jednocześnie, że budowanie wzajemnego pojednania i wspólnej z muzułmanami przyszłości nie przeraża tamtejszych chrześcijan. Choć w wielu dzielnicach wciąż brakuje wody i elektryczności, miasto powoli wraca do życia. Ludzie sprzątają zrujnowane sklepy i warsztaty, starając się powrócić do działalności zawodowej sprzed wojny. Gdzie tylko się da, odgruzowują domy, najczęściej gołymi rękami, nie mają bowiem potrzebnych do tego maszyn i narzędzi. Kościół wciąż realizuje swe ponadreligijne programy wsparcia. Przede wszystkim zapewnia rodzinom niezbędną pomoc żywnościową i medyczną. Wietnamski ksiądz z amerykańskim obywatelstwem postanowił odstąpić swój paszport syryjskiemu uchodźcy. 42-letni ksiądz Hung Hoai Nguyen zadeklarował to w liście do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pisze w nim wprost, że prosi Donalda Trumpa, by jego obywatelstwo przeniósł na potrzebującego Syryjczyka. Nie wiadomo, czy prezydent jego list przeczytał i czy w ogóle zechce się do niego odnieść. Gest kapłana ma jednak znaczenie symboliczne, tym bardziej, że on sam jest uchodźcą. Jego rodzina w 1975 roku uciekła przed represjami z Wietnamu. Co więcej, poprosił swoich przełożonych, aby wysłali go teraz na placówkę do jednego z tych państw, przed których mieszkańcami prezydent zamknął granice USA. Stać się uchodźcą, pisze ksiądz Nguyen, to decyzja, jaką się podejmuje, gdy nie ma już żadnych innych alternatyw.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Aborcja, eutanazja, zapłodnienie in vitro czy wyzwania stawiane przez współczesną genetykę stanowią obecnie przedmiot zainteresowania bioetyki. Ale czym dokładnie jest owa nauka? Ten temat przedstawia nasza dzisiejsza audycja. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na program prowadzony przez księdza Pawła Pasierbka.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy dziś księdza Piotra Kieniewicza, Marianina, bioetyka, dyrektora Ośrodka Wsparcia Płodności Naprotechnologia w Licheniu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, księdze Piotrze, witamy. Bardzo serdecznie dziękuję, że ksiądz zechciał przyjąć nasze zaproszenie. Kiedy poprosiłem księdza o przedstawienie się, ksiądz zaproponował, żeby powiedzieć bioetyk. Czym więc ksiądz się zajmuje?
Bioetyka jest taką dziwną dziedziną wiedzy, w której spotyka się wiedza przyrodnicza, medycyna w chwili obecnej nade wszystko i etyka. Czyli w zależności od tego, jaki mamy wzór naszej moralności i jaki mamy wzór w medycynie, taką będziemy mieli bioetykę. I wbrew pozorom to nie jest rzecz prosta, ukształtować bioetykę tak, żeby ona rzeczywiście służyła dobru człowieka. Dlatego, że weźmy choćby najpierw medycynę. Są tacy medycy, którzy najbardziej zainteresowani są tym, żeby rozwinąć tę naukę wiedzy i ani chorzy ich specjalnie nie interesują, ani ich koledzy. Ich interesuje nauka jako taka. Wobec tego są gotowi na każde bezeceństwo, na każdą ofiarę, zwłaszcza jeżeli to nie oni muszą tę ofiarę płacić, byle osiągnąć kolejny krok w rozwoju. I przykładem kogoś takiego jest chociażby dr Mengele, doskonale, myślę, nam znany z historii. Są tacy, którzy są zainteresowani własną karierą, wobec tego nauka jako taka ich interesuje o tyle, o ile się jej rozwój przyczyni do rozwoju ich kariery, więc nie dzielą się wiedzą z innymi. Ważne jest dla nich, żeby to ich osiągnięcia, dlatego że to są ich osiągnięcia, wypłynęły na wierzch. Siłą rzeczy także chorzy nie są dla nich ważni, zwłaszcza ci chorzy, których choroby są zwykłe, których choroby nie przedstawiają jakiegoś nadzwyczajnego wyzwania. To są oczywiście doskonali specjaliści w takim sensie technicznym. I czasem się słyszy, że są tacy lekarze, o których pacjenci mówią, świetny specjalista, chociaż cham. I to jest ten drugi model medycyny zainteresowanej własną karierą medyka, to też nie jest jeszcze dobra medycyna. Dobra medycyna to jest ta, która przy całym swoim profesjonalizmie, przy trosce o rozwój naukowy, o rozwój kompetencji poszczególnych lekarzy, jednak na pierwszym miejscu stawia chorego, jego potrzeby, troskę o jego zdrowie, zapobieganie powikłaniom, zapobieganie chorobom. To jest ten obraz, w którym człowiek jest pierwszy. I tu dochodzimy do modelu etyki, ponieważ tych modeli też jest wiele. Są takie etyki, w których ważne jest to, na co się zgodzimy. To jest taka etyka umowy społecznej. Jeżeli się na coś ludzie godzą, to znaczy, że to jest dobre. Tak jak to zresztą mówi przysłowie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Trzeba też zauważyć przy okazji, że często to chcącemu to jest wymuszone, że ludzie się godzą na różne rzeczy, ponieważ niespecjalnie mają wybór. Więc godzimy się na płacenie wysokich podatków, ponieważ nie mamy żadnej możliwości tutaj wyboru, tak? Wybraliśmy naszych przedstawicieli, oni nam dyktują, jakie podatki mamy zapłacić. Możemy oczywiście nie zapłacić, ale wtedy pójdziemy do więzienia albo nam zabiorą wszystkie nasze dobra. Drugi model jest taki, że uchwalamy pewne prawo i kluczem do etyki jest model prawny, który jest. Czyli to, co jest dozwolone, jest dobre, to, co jest niedozwolone, jest niedobre. To jest model, który mógłby być dobry pod jednym warunkiem oczywiście, że prawo, które uchwalimy, będzie dobre. Ale tak to już jest w świecie, że papier wszystko przyjmie i można uchwalić różne ustawy, także bezecne. Demokratycznie wybrany rząd sformułował III Rzeszę i doprowadził do dramatycznych rozwojów historii. W chrześcijaństwie modelem etycznym jest odniesienie do prawdy i do dobra, które możemy odkryć każdy z nas w swoim sumieniu. Ważna jest taka uwaga. To odniesienie do sumienia nie oznacza odniesienie do moich upodobań, bo sumienie często mi, przynajmniej mnie, i myślę, że to jest też doświadczenie każdego, kto w sposób świadomy sumienie bada, że ja mam upodobanie w jednym, a sumienie mi mówi, że to nie jest dobra droga i powinienem wybrać co innego, czyli wybieram to, co chcę wybrać, bo jest dobre, a nie to, co mi się chce, bo mi się podoba. I to odniesienie do prawdy i dobra to jest właśnie najpierw, że mam znaleźć to, co jest dobre, to, co jest potrzebne, to, co jest prawdziwe i w tym kierunku mam iść. Wobec tego, jeżeli ja widzę, że dobrą rzeczą jest zatroszczyć się o człowieka, dobrą rzeczą jest przypilnować, żeby jemu się krzywda nie działa, żeby w mojej trosce o jego zdrowie przy okazji nie zranić nikogo innego. No to to jest ten model fundamentu etycznego, który ja bym chciał widzieć w bioetyce. Że medycyna zatroskana o człowieka, tego człowieka stawia jako główny wyznacznik tego, co jest dobre i prawdziwe. Taką bioetyką się staram zajmować.
Czyli człowiek widziany w perspektywie prawdy i dobra. Tak. Życie człowieka widziane w tej perspektywie, w życie od początku do końca. No i tu mamy problem.
No mamy trochę problem, dlatego że jeśli chodzi o początek życia ludzkiego, nader często w dzisiejszych czasach na fakty, jakim jest zaistnienie nowego życia, nakładana jest pewna wizja ideologiczna, która wyklucza człowieka na najwcześniejszym etapie jego życia spod ochrony, jaką daje jego człowieczy status, bo jest to niewygodne. Znacznie wygodniej jest uznać, że człowiekiem się staje dopiero później, jak ten człowiek może się już wybronić, tak? Natomiast dziecko, póki się nie urodzi, ono jest ukryte. Nie widać go, wobec tego dla wielu nie ma tego dziecka, tak? Jest jakaś tkanka, jest jakiś efekt zapłodnienia, jest zlepek komórek, jest coś, ale to nie jest ktoś. Ja pamiętam, kiedyś czytałem o profesorze Piotrze Singerze, to jest australijski bioetyk pracujący w Stanach Zjednoczonych, swoisty guru postmodernistycznej bioetyki, który mówił, że człowiekiem tak naprawdę to się staje dopiero ten, kto jest w pełni świadomy, może zadbać o siebie, ma taką świadomość własnej historii. No, siłą rzeczy, jeżeli człowiek zachoruje na taką chorobę jak choroba Alzheimera i traci swoje zdolności kontroli nad swoją psychiką i nad całym swoim wewnętrznym światem, no to też traci swój status osobowy. I takie istoty należy eliminować. Też mówił, że wytresowany pies jest znacznie więcej wart od noworodka. No więc któregoś razu tak się zdarzyło, że bodaj mama pana profesora zachorowała na tę chorobę. No więc pan profesor co zrobił? Najął lekarzy, najął pielęgniarki, żeby otoczyć mamę opieką. No i jak się o tym studenci jego dowiedzieli, to mówią, ale to się nie trzyma kupy, panie profesorze. Z jednej strony pan mówi, że człowiek, który traci kontrolę nad rzeczywistością w sferze swojej psychiki, traci swój status osobowy, a z drugiej strony pan tu najmuje dla matki opiekę lekarską, najlepszą z możliwych. On mówi, ale z matką to jest inaczej. Widać, że cały czas funkcjonuje w tym modelu, gdzie nie ma jasnego odniesienia do tego, co jest prawdziwe i dobre. Funkcjonuje takie myślenie, że bliższa ciał koszula. To, co dotyczy mnie, to inne kryteria, a to, co dotyczy innych, to inne kryteria. No to jest czysty faryzeizm. Natomiast w momencie, jeżeli uznamy, że człowiek zaczyna się wtedy, kiedy się zaczyna, i tutaj każdy genetyk przyzna, że to się zaczął nowy człowiek. On jeszcze jest na początku z jednej komórki się składa, potem z dwóch, z czterech i tak dalej, no ale to już jest osobny byt, ma swoją tożsamość genetyczną, ma swoją dynamikę wzrostu. Oczywiście wymaga określonych warunków do rozwoju, ale my też wymagamy określonych warunków do rozwoju. W Polsce jest problem ze smogiem. Co to pokazuje? Że jeżeli ta równowaga naszego środowiska zostaje zaburzona, to my cierpimy. My potrzebujemy bardzo precyzyjnego przedziału temperatur, potrzebujemy bardzo precyzyjnego składu atmosfery, potrzebujemy bardzo specyficznej diety. Jeżeli to wszystko zostanie zaburzone, to grozi nam śmierć. Dziecko też potrzebuje specyficznych warunków, taka jest dynamika naszego życia. Natomiast to, że się zmieniają te warunki w dostosowaniu do etapu naszego życia, nie zmienia faktu, że my jesteśmy ci sami. Jest najpierw ten mały człowiek w brzuchu mamy, potem on rośnie, wyłazi z tego brzucha, potem się rozwija, potem wychodzi z domu, zakłada swoją rodzinę, żyje, pracuje, ma swoje dzieci, a w pewnym momencie też umiera i się jego życie ziemskie kończy. Ale to jest cały czas ten sam człowiek. I jeżeli to rozpoznajemy, to w takim układzie widzimy, że trzeba nam objąć go opieką od początku do końca.
I tutaj, księże Piotrze, dotykam jeszcze jednego bardzo istotnego problemu, że to życie mogę sobie sam stworzyć, bo ono mi się należy. W związku z tym zrobię wszystko, żeby mieć dziecko.
O, dotknął ojciec kilku problemów. Jedno to jest to, że skoro mogę, w sensie technicznym, mogę stworzyć życie, to mogę także w sensie moralnym. No, nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest moralnie godziwe. Są rzeczy, które ewidentnie wiemy, że są niegodziwe, tak? Technicznie mogę kogoś zastrzelić, ale to jeszcze nie powód, że mam zastrzelić, że to jest rzecz dobra. I tak jak to jest dla nas dosyć oczywiste w odniesieniu do spowodowania czyjejś śmierci, tak samo powinno być oczywiste w odniesieniu do początku życia. To, że mogę spowodować zaistnienie czyjegoś życia, wcale nie oznacza, że to jest rzecz dobra. Gdzie jest problem? Problemów jest kilka. Pierwszy to jest to, że kiedy małżonkowie współżyją ze sobą, ich akt seksualny nie jest przyczyną powstania nowego życia. Jest tylko okolicznością, która to umożliwia. Natomiast sam początek dokonywany jest samoistnie, tak jak to Pan Bóg przewidział. Natomiast w procedurach in vitro jest inaczej. W tej chwili praktycznie wszystkie tak zwane szanujące się ośrodki in vitro stosują metodę ICSI albo IMSI, to znaczy metodę wstrzyknięcia plemnika do wnętrza komórki jajowej. No więc tutaj mamy już z działaniem przyczynowym, gdzie ten technik medyczny czy lekarz, on tak naprawdę stwarza życie. Więc jest pytanie wtedy, kim on jest dla tego człowieka? Czy on jest rodzicem? Czy jest dla niego Bogiem, demiurgiem? To określenie demiurg, notabene użyte przez National Geographic w filmie o in vitro, jest bardzo tutaj ciekawe, dlatego że demiurg to jest taka koncepcja stwórcy, który stwarza, ale potem się zupełnie nie interesuje tym, co się stało. I tak funkcjonuje wiele ośrodków, jeśli nie zdecydowana większość ośrodków in vitro, że dokonywana jest procedura, ale ten młody człowiek, który zostaje stworzony, nie jest obiektem zainteresowania ludzi w tym ośrodku pracujących. Dowodem na to też jest to, że stwarzanych jest kilkoro, czasem kilkanaścioro dzieci, z których większość trafia do punktów przechowania w temperaturze ciekłego azotu. I siłą rzeczy, z czym mamy do czynienia z tego antropologicznego punktu widzenia? Z tym, że człowiek jest poddany manipulacji jak przedmiot w samym początku swojego istnienia i w najwcześniejszych etapach jego swojego rozwoju. Nie jest otoczony szacunkiem, ponieważ jest wyłącznie narzędziem do tego, żeby spełnić czyjeś oczekiwania. Nikt z nas nie chce być tak traktowany. Natomiast też warto zauważyć, że, i tu jest drugi problem, że u podstaw stoi życzenie, ja chcę mieć dziecko. I spotykamy się też z tym, że to samo nastawienie towarzyszy małżonkom, którzy chcą mieć dziecko i podejmują współżycie w tym celu. Ich to dziecko nie interesuje w jakimkolwiek innym celu, jak tylko to, żeby oni się mogli spełnić jako ludzie. Tak? Mam dom, mam pracę, mam samochód, mam ogród. Chcę mieć też dziecko. Natomiast to dziecko, ono jest wyłącznie jako przedmiot, jako pewien element uzupełniający dotychczasowy dorobek. My nie patrzymy na to, czego dziecko potrzebuje, tylko patrzymy na siebie, jakie są nasze możliwości, jakie są nasze oczekiwania, jakie są nasze potrzeby. I gdzieś zgubiliśmy też to myślenie, którego przejawem było przysłowie: jak Bóg da życie, to da i na życie. My dzisiaj żyjemy na znacznie wyższym standardzie niż żyli nasi dziadkowie, ale mówimy, nie stać nas na dzieci. Brakuje refleksji nad tym, jakie potrzeby ma dziecko. Jak zobaczymy, że to jest dziecko, które ma swoje potrzeby, że ono ma potrzeby od samego początku, że trzeba się o nie zatroszczyć, nie tylko w tym, żeby je nakarmić i ubrać, ale że ono ma swoje potrzeby psychiczne, wtedy od razu się trochę otwiera serce. Zaczynamy widzieć, że pewne działania mogą mu zaszkodzić, a z kolei inne działania mogą mu pomóc, tak? I mniej wtedy zaczynamy zwracać uwagę na siebie, a rzeczywiście bardziej się zaczynamy troszczyć o innych.
Z księdzem Piotrem Kieniewiczem, bioetykiem, rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.